Wyobraź sobie ciepły początek września na wybrzeżu Morza Śródziemnego, a konkretnie w Libii. Ale pewnego popołudnia nad wybrzeże nadciąga cyklon, a wraz z nim ogromne ulewy. Ludzie kładą się spać, ale w nocy przychodzi najgorsze. Ogrom wody sprawia, że pękają dwie tamy, a miasto zostaje niemal całkowicie zalane. W ciągu kilku godzin ginie 6 tysięcy osób. Posłuchaj tego odcinka do końca, a dowiesz się, co było przyczyną tej ogromnej tragedii. Bo na pewno nie były nią ulewy.
To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.
Libia to wyjątkowy na światowej mapie kraj. W 90% składa się z pustyni i w 60% z ropy. Z Libią mogą kojarzyć ci się Beduini, koczownicy oraz pewien dyktator, który dzięki ropie uczynił kraj jednym z najbogatszych w Afryce. Ale gdy dyktatora zabrakło, kraj stoczył się w przepaść. W tym odcinku chcę opowiedzieć ci zupełnie niezwykłą historię ostatnich lat w Libii. Posłuchaj do końca, a dowiesz się, jak to jest możliwe, że kraj stoczył się w przepaść i jak rewolucja doprowadziła do ogromnej powodzi. Jest czwartek, 16 maja 2024 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Jest rok 1969. W kraju, w którym latem temperatura dochodzi do 57 stopni, a deszcz to zjawisko, które zdarza się niezwykle rzadko, dochodzi do wojskowego puczu. Na czele kraju staje pułkownik Muammar Kaddafi. Kaddafi to syn handlarza wielbłądami. Urodził się, jak sam twierdził, w namiocie na pustyni. Chciał studiować geografię, ale ostatecznie poszedł do wojska. W chwili puczu miał zaledwie 27 lat. Wkrótce potem wprowadza w kraju nowy system, coś na kształt arabskiej wersji socjalizmu, a jego zasady spisuje potem w zielonej książeczce, pozycji, która musiała później znaleźć się w każdym libijskim domu, a nawet w namiocie. Początek władzy Kaddafiego to złota era Libii.
Libia do końca lat 60. była jednym z najbiedniejszych krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
Profesor Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego to nasz dzisiejszy gość.
A przez lata 50. i początek lat 60. głównym produktem, który eksportowała Libia, był złom żelazny, rozbieranie czołgów i pojazdów, które zostały po II wojnie światowej wysyłane ich do hut w Europie. Ale rzeczywiście odkrycie złóż ropy naftowej i rozpoczęcie eksploatacji tego surowca, co zbiegło się w czasie z zamachem stanu pułkownika Muammara Kaddafiego, uczyniło w krótkim czasie ten kraj z jednego z biedniejszych, jednym z bogatszych per capita państw w świecie arabskim. I to jest jakby kojarzone, ten okres prosperity z rządami Kaddafiego.
Muammar Kaddafi zmienił Libię. Dał wielu osobom dostęp do wody, walczył z bezdomnością i z analfabetyzmem. Ale był też dyktatorem. Wtrącał ludzi do więzień, pozwalał na egzekucje, gwałty i był przy tym dziwakiem. Uważał się za ikonę mody, otaczał się wieloma kobietami i mieszkał w specjalnym bunkrze. Choć był dyktatorem, to przez lata mógł liczyć na przychylność Zachodu. Oczywiście do czasu. Miarka ostatecznie przebrała się w 2011 roku. Podobnie jak w wielu innych krajach arabskich, tak i w Libii wybuchły protesty arabskiej wiosny.
Protesty, które doprowadziły do oddzielenia de facto, bo jeżeli sięgamy pojęcia, jak one przebiegały, one wybuchły najpierw w wschodniej części kraju, w Bengazji konkretnie, czyli drugim co do wielkości mieście Libii, które właściwie bardzo szybko pozbyło się lojalistów Kaddafiego i jakby zapanowała tam odrębna administracja. Na to Kaddafi próbował wysłać swoją gwardię do stłumienia tego ruchu powstańczego i wtedy włączyła się interwencja państw trzecich, która doprowadziła do zniszczenia wojska Kaddafiego, a w dalszej perspektywie do jego obalenia.
This is a Libya that for the first time in 42 years does not have to live in fear of Muammar Gaddafi.
Latem 2011 roku Kaddafi uciekł z Trypolisu, a w październiku libijskie bojówki znalazły go i zamordowały w rodzinnej Syrcie. Libijczycy wyszli wtedy na ulicę, by świętować śmierć dyktatora.
Radość była powszechna i wsparcie i wdzięczność dla sił, które Kaddafiego obaliły. A tu warto, myślę, przypomnieć, że tymi siłami oczywiście były też mocarstwa europejskie, w szczególności Francja i Wielka Brytania, ale siłami zewnętrznymi, które dążyły do obalenia Kaddafiego, był przede wszystkim Katar, wspierany w owym czasie przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Pamiętajmy, że arabska wiosna i interwencja zbrojna w Libii to była w dużym stopniu też kwestia polityki międzyarabskiej, wyrównywania rachunków oraz pomiędzy poszczególnymi liderami tych krajów. No a Kaddafi miał to do siebie, że zrobił sobie w świecie arabskim właściwie samych wrogów w trakcie długoletnich swoich rządów. Zatem mamy ten moment porewolucyjny, bardzo mocno do Libii wkraczają przede wszystkim kapitałowo, finansowo Katarczycy. No i mamy 3 lata prób odbudowy, względnej stabilizacji aż do roku 2014.
Trzy lata po zabiciu Kaddafiego bojówki, które wspólnie go obaliły, zaczęły bratobójczą wojnę domową. Przeciwko ówczesnym władzom zbuntował się wpływowy generał Khalifa Haftar, który zapowiadał, że w zdominowanym przez chaos kraju przywróci porządek. W efekcie jednak doszło do krwawych walk, bombardowań i ostrzałów. A wszystko to doprowadziło do sytuacji, gdy w Libii istniała dwuwładza. Powstał jeden rząd i parlament w Trypolisie i drugi rząd i parlament w Bengazji, na wschodzie kraju.
Dwie frakcje, które możemy nazwać roboczo frakcją Libii Zachodniej i frakcją Libii Wschodniej, walczą o kontrolę nad krajem, walczą niekonkluzywnie i ten stan rzeczy się utrzymuje. Po dziś dzień mamy dwie rywalizujące ze sobą administracje, tą na zachodzie, czyli w Trypolitanii z siedzibą w Trypolisie i tą na wschodzie w Cyrenajce z siedzibą w Bengazji, w pewnym momencie jeszcze w Tobruku. I te dwie frakcje ze sobą rywalizują. Dlaczego ten stan rzeczy ma miejsce? Można tu wskazać co najmniej dwie przyczyny. Pierwsza to taka, że Libia to jest państwo bardzo młode, państwo, w którym te regionalne różnice były bardzo silnie odczuwalne, to znaczy kulturalnie w zakresie dialektu. Cyrenajka i Trypolitania miały swoje dwie odrębne tożsamości historycznie. I ta tożsamość libijska nie była na tyle mocna, żeby powstrzymać te odśrodkowe tendencje. Drugi czynnik to znowu interwencja zewnętrzna, w tym przypadku już nie bezpośrednie zaangażowanie militarne, ale bardzo silne zaangażowanie w zakresie przekazywania broni, przekazywania danych wywiadowczych, wysyłania najemników czy innych form niejawnego wspierania każdego z tych rywalizujących rządów. Przy czym rząd trypolitański, rząd w Trypolisie cieszy się wsparciem przede wszystkim Turcji i Kataru, podczas gdy armia libijska, armia narodowa, czy też rząd, jak on teraz się nazywa, rząd narodowej stabilności w Cyrenajce, cieszy się poparciem przede wszystkim Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale także Egiptu, Arabii Saudyjskiej i Rosji. I tutaj mamy znowu ten wymiar taki regionalnej rywalizacji, czy też Libii jako areny wojny zastępczej o dominację i o wpływy na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.
Przypomnijmy, że ten rząd zachodni, tak to nazwijmy, z zachodniej części Libii, z Trypolisu, jest uznawany przez społeczność międzynarodową, ten wschodni nie, czyli wspierany przez Arabię Saudyjską i Emiraty, między innymi, i przez Rosję. To jest ten rząd, który nie jest uznany przez społeczność międzynarodową.
Tak, to jest poprawne. Ten rząd wschodni, no on jest kojarzony przede wszystkim z nazwiskiem Khalify Haftara, generała z czasów jeszcze Kaddafiego, i który następnie udał się na emigrację, wrócił do porewolucyjnej Libii i zbudował, ciesząc się właśnie silnym poparciem w rejonie, z którego pochodził, czyli w Cyrenajce, zbudował dość silne siły zbrojne pod nazwą Libijskiej Armii Narodowej i zjednoczył rozmaite milicje, czy plemienne, czy miejskie w Libii Wschodniej. Przy czym pamiętajmy, że to, o czym rozmawiamy, jest pewnym tylko przybliżeniem. Gdybyśmy zaczęli przyglądać się z nieco większym zoomem sobie, tak powiedzmy, na tą sytuację polityczną w Libii, to zobaczymy, że żaden z tych rządów konkurujących ze sobą, że ten podział na dwa obszary no jest prawdziwy, ale też w bliższym przybliżeniu okazuje się, że każdy z tych rządów ma pod sobą bardzo wiele rywalizujących frakcji i na przykład mamy takie zjawisko jak właśnie milicje i takie rządy rady miejskie, które są de facto w pełni suwerenne na obszarach takich jak chociażby Misrata, na których funkcjonują i one formalnie deklarują lojalność do jednego bądź drugiego rządu, ale mają swoje własne siły zbrojne i jest to takie, można powiedzieć, raczej konsensualne przyznanie, że my aktualnie wykazujemy lojalność wobec was, no ale ta lojalność może zawsze zostać odwołana. Więc gdy mówimy o tych dwóch rządach, pamiętajmy, że to nie są scentralizowane, w pełni funkcjonalne ośrodki rządowe. To są takie ośrodki koordynacyjne, które sprawują kontrolę mniejszą lub większą nad rozmaitymi warlordami, plemionami, milicjami plemiennymi i właśnie radami rewolucyjnymi w ośrodkach miejskich. I to też utrudnia z jednej strony wysiłki odbudowy, a z drugiej strony no w ogóle prowadzenie jakiejkolwiek dyplomacji wobec Libii czy załatwianie istotnych spraw przez podmioty trzecie. No a tutaj jest oczywiście żywotny interes europejski, w tym z uwagi na z jednej strony kwestie humanitarne, a z drugiej strony na kwestie napływu migrantów i uchodźców.
Profesor Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego opowiada w tym odcinku o Libii, niegdyś jednym z najbogatszych krajów Afryki, który stoczył się na dno. A za chwilę dowiesz się, co wspólnego z tym wszystkim ma powódź, od której zaczęliśmy ten odcinek. Jeśli nie subskrybujesz nas jeszcze, to teraz jest znakomita okazja, by to zrobić. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. Z kolei na Instagramie i na YouTube codziennie po południu mamy dla Ciebie najciekawszy zagraniczny news dnia. Na wszystkich platformach znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat.
To jest Podcast Świat.
Była połowa września 2023 roku, gdy nad libijskim wybrzeżem szalał cyklon. W liczącym 90 tysięcy osób w mieście Derna ludzie spali, gdy nadciągnęły potężne burze i ulewy. Napór wody przerwał dwie zbudowane jeszcze w latach 70. tamy. W ciągu kilku chwil aż 1/4 miasta została zalana.
Drone shots from the city of Derna give a sense of the devastation and the difficulties getting aid to where it is needed.
W pierwszych godzinach zginęło 6 tysięcy osób, a w sumie Czerwony Krzyż podawał, że życie straciło 11 tysięcy osób. Skala kataklizmu była ogromna, a przypomnę, że mówimy o kraju, w którym deszcz padał rzadko. Dlaczego zatem doszło do tak ogromnej tragedii? Dlatego, że Libia to tak naprawdę dwa oddzielne rządy. Ten uznawany przez świat w Trypolisie i ten nieuznawany w Bengazji, pod którego kontrolą znajdowała się Derna, gdzie doszło do tragedii.
To jest problem tego dysfunkcjonalnego państwa, po pierwsze podzielonego, a po drugie dysfunkcjonalnego. I to jest problem nie tylko libijski. W rejonie Bliskiego Wschodu jest, myślę, jeszcze kilka państw, które miały przy wystąpieniu takiej tragedii równie poważne problemy. Mamy z jednej strony wypracowane zostało pewne modus operandi pomiędzy tymi dwoma rządami. Walki praktycznie ustały. Wypłacane były świadczenia dla ludności właściwie na całym obszarze Libii mieszkającej i przede wszystkim eksportowana była ropa, bo to jest jakby podstawa finansów każdego z tych dwóch rządów. Każdy z tych dwóch rządów ma na swoim terenie zasoby, pewne zasoby ropy. Rząd wschodni, rząd cyrenajski większe, rząd w Trypolitanii mniejsze. No a terminale jej eksportu mieszczą się w takim terenie właśnie z okolicach Syrty, czyli można powiedzieć na granicy wpływów obydwu rządów. Ale zostało to uregulowane i w jakiś sposób działało, przyczyniając się do względnej stabilizacji i względnego dobrobytu Libijczyków. To znaczy Libijczycy w tym wszystkim no, nie są grupą, która migruje ze swojego kraju. Co więcej, ponownie Libia zaczęła w jakimś stopniu przyciągać migrantów z krajów subsaharyjskich, którzy do tego względnej stabilizacji, względnego dobrobytu lgną. Więc mamy tutaj takie de facto funkcjonowanie dwóch rządów. Te dwa państwa, które działają libijskie, działały na poziomie, który w sytuacji, gdzie nie działo się nic nadzwyczajnego, zaczął być akceptowany i w jakimś stopniu tolerowany przez Libijczyków. No ale w momencie, kiedy zdarzyło się, no pojawił się ten sztorm Daniel i zdarzyły się te nadzwyczajne opady, no to skala tego przerosła możliwości tych ledwie, powiedzmy, funkcjonujących organizmów państwowych.
Dlaczego po tym, jak doszło do arabskiej wiosny i miało być lepiej, oni wszyscy, mówiąc tak potocznie, wzięli się za łby?
Skomplikowane procesy społeczne są uwarunkowane przez wiele czynników, czyli ten brak długiej tradycji państwowości. To, że tożsamości plemienne, regionalne, klanowe są silne, ci wszyscy ludzie czują się Libijczykami, bo ta tożsamość libijska też się zakorzeniła, ale mają tą drugą tożsamość, która w momencie, kiedy pojawiają się podziały, staje się ważniejsza, tą bliższą sobie. Sprzyja temu też jakby sama geografia kraju, który ma ogromną powierzchnię, a zamieszkany jest przez zaledwie tam 6 milionów obywateli. Pamiętajmy też o wpływie zewnętrznym, o interwencjach zewnętrznych, które były z jednej strony udziałem państw Zachodu, ale przede wszystkim przez te wszystkie lata wojny domowej są przede wszystkim udziałem państw regionu plus Rosji, które sobie tutaj próbują budować wpływy i rozgrywać rękami Libijczyków swoją wojnę zastępczą o wpływy w regionie.
Czy zatem Libia podniesie się z kryzysu?
Będzie to zależało i od Libijczyków, ale też od skali tej presji, jakiej zostaną poddani. Myślę, że takim scenariuszem realistycznym dla Libii jest kontynuacja tej trajektorii znajdywania coraz większej liczby obszarów, w których dwa rządy mogą funkcjonować. Zresztą dodajmy to, że to jest też już pewien progres. W pewnym momencie mieliśmy 3 rządy, teraz mamy 2 rządy, ale także obejmowanie coraz taką ściślejszą i wydajniejszą kontrolą tych obszarów właśnie, w których nawet te rządy muszą bardzo mocno negocjować z lokalnymi swoimi partnerami. Czynnikiem takim budującym, scalającym tę administrację na pewno będą pieniądze, to znaczy dystrybucja pieniędzy, warunkowanie wsparcia przez partnerów międzynarodowych, czyli wymuszanie niejako pewnego poziomu komunikacji między tymi rządami. Na drodze drobnych kroków, nic spektakularnego nie sądzę, żeby się zdarzyło. Natomiast jeszcze przed tym kataklizmem były w planie ogólnonarodowe wybory i perspektywa jakby powrotu do zjednoczonego rządu libijskiego w mojej ocenie jest możliwa, choć z całą pewnością ustrojowo Libia pozostanie krajem z bardzo dużym zakresem autonomii regionalnej. Ale ja jestem, jeżeli chodzi o Libię, w perspektywie długofalowej umiarkowanym optymistą.
Profesor Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego opowiadał o Libii, unikatowym na skalę światową kraju, który dzięki ropie stał się bogaty, ale gdy zabrakło w nim żelaznej ręki dyktatora, stoczył się w przepaść. Premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, takich jak Spotify i Apple Podcast. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę pojawiają się też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata. A w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 18:00 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź nas też na Instagramie. Komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cygielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień.
To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.